Wiesz, że mówią o tobie Indiana Jones. Pewnie ten kapelusz, pewnie to, że poszukujesz, ciągle czegoś poszukujesz.
Nie, no to jest jakby utarty żart, aczkolwiek to nie ten typ kapelusza. Noszę austriacki kapelusz z filcu, a Indiana Jones miał wzór chyba 60. Nie ta bajka, no z daleka może i wygląda podobnie. Zawsze bym był bliżej do pana samochodzika, no ale no trudno już. Nie, to jest śmieszna historia, więc jakby zawsze się uśmiecham, jak ktoś tak nazywa. No jest zbieżność jakichś tam, powiedzmy, wydarzeń i tak dalej, chociaż Indiana Jones to jest taki fajny wymysł, kiedy coś się zabiera i od razu zabiera do muzeum. Świątynia jest w gruzach, no ale mamy cudowny artefakt. Tak się nie robi ani w pracy, że tak powiem, policyjnej, ani przy na przykład rzeczach, które na przykład robimy w tej chwili na przykład na cmentarzach. To jest żmudne dokumentowanie, odnajdywanie tych kawałków. To nie jest tak, że w pewnym momencie wchodzisz, jest coś spektakularnego. W tej chwili w śmiernicy na przykład siedzimy już bodajże czwarty raz i przetrząsamy śmietnisko z lat 90., do którego ktoś powrzucał nagrobki. Wyjmujemy tam generalnie śmieci. Ostatnio znaleźliśmy bodajże 10 nagrobków, natomiast w tą sobotę, czyli to już znaleźliśmy dwa i to niepełne nagrobki, natomiast udało się ustalić osoby z nich. Tak samo praca w policji. No, odnajdywanie dzieła sztuki to nie jest tak, że mamy zaplanowaną akcję w ciągu jednego dnia, atakujemy i mamy odzyskany obraz Picassa. Przy tych ważniejszych obrazach te akcje trwają czasami parę lat. Często są po prostu nawet jakby negocjacje na poziomie ministerialnym, czy galerie, czy właścicieli, ubezpieczalnie, którzy mają swoich detektywów. Czasami policja nawet nie jest to włączana, po prostu nie ma takiej możliwości, ani nie ma możliwości prawnej z powodu przedawnień, gdzie policja nie może już działać. Natomiast też moja praca w policji to jest generalnie siedzenie w archiwach, studiowanie jakichś dokumentów, no i dopiero później już weryfikacja tego w terenie. Tak? To jest sama końcówka, więc to, co widać, to jakby czubek góry lodowej. Natomiast cały ten dół to jest praca archiwalna.
Piotr Kostkiewicz z tej strony. Marek jest moim przyjacielem. I zaraził tą pasją poszukiwacze i zaraźliwość tego wyszła już dosyć od dzieciństwa, bo Indiana Jones wyszedł film fajny. Teraz człowiek ma po 40 i patrząc na to, to jakby realizuje takie dzieciństwo, nie? Ktoś by powiedział dom. Oczywiście dom jest na pierwszym miejscu, bo obowiązki domowe, ale robimy wszystko, żeby po prostu jak rzuci Marek hasło, żeby na dany dzień być. Bo a nuż się coś ciekawego znajdzie. Tak znaleźliśmy płytę słynnego dzwonnika, który wylewał na kościoły szczecińskie. W tej chwili to jest muzeum. Więc jest to tak, że znaleźliśmy coś, co kiedyś było tylko w książkach, nie? A teraz jest to namacalne. Jest żmudne to, że papierologia. Trzeba po prostu uzyskać decyzję. Marek walczy. Nieraz jest tak, że musi wskazać, że rzeczywiście tam był cmentarz, musi wskazać, że rzeczywiście tam były pochówki i jest szansa, że tego. No, tydzień temu znaleźliśmy pomnik Trzy Dęby. 40 lat ludzie koło tego przychodzili i nie wiedzieli, że pod spodem jest piękny napis, wyszlifowany i jest to pozłacany. Odwróciliśmy de facto w 40 minut coś, co leżało ponad 40 lat. Pokazała się ta piękność tego pomnika, no i czekamy teraz, aż Marek załatwi dalej zgody po to, żeby potwierdzić na konsumencie, nie? Żeby utwierdzić to, żeby po prostu ludzie widzieli, że tam było. I co najciekawsze, są te zdjęcia z tamtych czasów, że to było rzeczywiście.
Bartek Witkowski.
Prawdopodobnie tu był jakiś dół, który został zasypany śmieciami zmieszanymi z pozostałościami cmentarza. Odnajdujemy tutaj kawałki nagrobków, tablic, no i współczesne śmieci.
Czyli tak naprawdę to nie jest cmentarz jeden z tych, które zostały tuż po wojnie zniszczone, tylko on jeszcze długo stał, prawda?
No prawdopodobnie tak. Po śmieciach możemy datować, że to były lata 80., 90., które tutaj wyciągamy. Szkoda, że to zostało zniszczone, a warto to zachować. Poza tym, patrząc tutaj na tą miejscowość, dzielnicę Szczecina, no to większość domów są przedwojennych, także ci ludzie, co mieszkają teraz tutaj, to mieszkają w domach tych, co tutaj jest pamiątka po nich.
Polina Wierzchowiec.
kiedyś dawno temu robiliśmy akcję pocztówkową i jednym z miejsc było właśnie to miejsce i stwierdziliśmy, że jest strasznie zaniedbane i fajne było kiedyś by odkryć. Więc te życzenia wypowiedziane na głos w pewnym momencie się spełniają. Jest coś takiego, że są miejsca, które są objęte pamięcią. I to, że nie mieszkaliśmy tutaj przed II wojną światową, my jesteśmy w pewnym momencie zobowiązani do tego, żeby o ten teren zadbać. Przykładem są cmentarze na wschodzie, o które Polacy, które mieszkają na wschodzie, dbają o te cmentarze. Czy to jest Kazachstan, czy to jest Irkutsk, czy to jest cokolwiek innego na świecie. Tam po prostu ludzie o to dbają. My też jesteśmy zobowiązani o to, żeby zadbać. Ale żeby taka akcja się udała, no musi być przywódca. Tak, zgadza się ze mną? No bo bez takiego przywódcy, który ogarnia, bo to musi być pozwolenie, bo nie możemy przyjść i kopać tak po prostu. Musi być pozwolenie, musi być cała dokumentacja, więc Marek jest od tego, żeby to wszystko zapisać. My to poszukujemy, przykładamy w różne miejsca, które są wskazane. Tu są cegły, tam są drzewa, to jakoś trzeba wywieźć organizacyjnie, ale też trzeba to wszystko spisać, nie? I fajne jest to, że na przykład wyciągaliśmy płytę, Marek był na tyle przygotowany, że on wiedział, co możemy tu znaleźć, bo jakieś stare zdjęcia były w archiwach i na przykład znajdowałyśmy płytę, które wiedzieliśmy, że tu będzie. I był cały życiorys tej osoby, więc to było fantastyczne, że to można było właśnie przedłużyć sobie.
Właściwie na czym polega ten fenomen Marka?
Wiesz co, każdy chce rządzić, bo każdy ma mocny charakter, ale jest taka niepisana zasada, że wszyscy się mu podżurkowują. On ma taką cechę, że jak on powie, to wszyscy go słuchają. On ma też autorytet, tak? No bo jednak oprócz tego, że musi powiedzieć, że przynieść to, czy przynieść tam, on ma ogromną wiedzę. No i ja tego mu ogromnie zazdroszczę. No bo to trzeba mieć to wszystko gdzieś w głowie i to wszystko pamiętać, no to trzeba mieć ogromną pamięć też.
Uważaj drzewo. Szybko.
Proszę zobaczyć, ile osób przyszło, tak? To jest forma spędzenia wolnego czasu. Te ludzie przerzucają kilogramy ziemi, kilogramy kamieni, kilogramy śmieci, kilogramy tych innych różnych rzeczy i każdy to robi dobrowolnie, tak? To jest mój syn. Obok jest mój mąż, a gdzieś tu mała jeszcze chodzi. O, tutaj jest. Młoda, ona tu z łopatą też chodziła, no. I się zmęczyła trochę. Ula!
Co ty właściwie tutaj robisz?
Tutaj poszukujemy nagrobków ze starego kościoła i cmentarza, który tu był. Wolę, jak ktoś opowiada, ja to sobie wyobrażam i po prostu jest wtedy takie fajne uczucie. Można się wczuć w jednego takiego człowieka, który to tutaj był.
Uff, zmęczenie materiału.
Jak to zmęczenie materiału? Bohaterowie nie mogą być zmęczeni.
Tak, oczywiście. Podły żart. Najgorsze jest to, że mamy ileś godzin pracy. Realnie pracujemy 4-5 godzin, no tak zależy od sytuacji, od ilości. Tylko, że potem jeszcze do wieczora mam siedzenie jakby nad archiwaliami, obróbka zdjęć, przepisanie inskrypcji z notatniczka do komputera, weryfikacja, właściwe opisanie zdjęć, podzielenie na katalogi, czyli na poszczególne jakby te nagrobki, wysłanie zapytań do archiwów i generalnie tyle czasu, ile tu się spędza, to spędzam dwa razy tyle później w archiwaliach. Więc to tak dzień się nie kończy radośnie.
No i jeszcze praca przed.
Dokładnie, trzeba zobaczyć, jak cmentarz się rozwija na poszczególnych planach, czyli która część była zajęta, gdzie jakby nie warto wejść, bo są pochówki, tak? Więc tutaj trzeba wszystko, że tak powiem, przygotować się do tego, żeby nie rozrabić. Tam zależy na zabezpieczeniu płyt, które leżą płytko pod powierzchnią oraz świetniska na terenie cmentarza. Nie chcemy w żadnym wypadku naruszać pochówku. To jest jakby dla nas istotna i koronna rzecz. Jest zachowany też średniowieczny relikt kościoła, więc też staramy się go nie naruszyć. Usunęliśmy jakieś rośliny, które mogłyby w przypadku tego kościoła naruszyć tą strukturę. No i przekazujemy całość później dokumentacji, bo teren jest w rejestrze zabytków, więc całość sprawozdania, potem wszystkie znaleziska opisane i tak dalej, czyli to jest, no nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt stron, później przekazuję do Miejskiego Konserwatora Zabytków jako sprawozdanie, co właściwie było, w którym miejscu, więc to wszystko trzeba w miarę na bieżąco i dokumentować, zapisywać. Tu o tyle dobrze jest, że prawie wszystkie rzeczy wyszły w śmietnisku przy drodze, więc to jakby teren właściwie na granicy i taki bezpieczny, tak jakby nie naruszamy samej tkanki historycznej cmentarza. A przed chwilą właśnie kolega znalazł mleko 10 kwietnia 93 rok, tak więc wiemy, kiedy to śmietnisko powstało, bardzo późno. Wszyscy mówią po wojnie, wcale nie po wojnie, lata 90, więc no, to taka ciekawostka, ale dzięki temu właśnie możemy jakby lepiej poznawać tę naszą historię, co właściwie stało się w trakcie wojny w czasach niemieckich oraz za naszych czasów. Najgorsze jest znaleźć właśnie, co się stało i kiedy nastąpiły te likwidacje cmentarzy za czasów polskich.
To niszczenie cmentarzy bezpośrednio po wojnie, oczywiście ja nie szukam usprawiedliwienia, ale...
No, wiem, do czego zmierzasz.
Tak, ból po wojnie, strata bliskich, chęć, można powiedzieć, zemsty. Możemy zrozumieć to, że ci ludzie po prostu traktowali to jako ciągle pozostałość po wrogu, którą nie chcieli mieć do czynienia, tak mieli wspomnienia. Natomiast no, już któreś pokolenia i myślę, że należy te rzeczy traktować bardziej jako zabytki, jako elementy historii, a no, myślę, że już no, nie wiem, no, nie czuje nikt nienawiści. U mnie jest taka historia, mój dziadek walczył, był dwa razy ranny, bo w marynarce dowodził obroną konwojów, które szły z Rosji do Stanów. Natomiast nigdy po wojnie nie miał takiej sytuacji, że on nienawidził Niemców. On twierdził, że to jest okres wojny, kiedy ludzie musieli walczyć, tak? To była normalna rzecz. Natomiast w czasie pokoju on nie widział w ogóle potrzeby, więc to są takie karmienie się niepotrzebnymi emocjami. Myślę, że to jest złe dla wszystkich, dla nas, dla Niemców, dla Ukraińców. Należy o tym pamiętać. Ale niekoniecznie należy to w ten sposób jakby eksponować.
Nazywam się Łukasz Urbański. Ja to po prostu kocham, tak? Ja od dziecka lubię archeologię, lubię historię i po prostu tak się spełnia w tym momencie, tak? Ja to robię całkowicie za darmo, tak? To jest po prostu dla mnie pasja, tak?
A z zawodu jest pan?
Kucharzem. Fajnie, że się tym po prostu realizuje. Wykupujemy daną płytę i za każdą z tych płyt jest jakaś historia ludzka, tak? To jest najważniejsze właśnie, że my znajdujemy tą płytę i za każdą tą płytą widzimy ich przodków, ich całą rodzinę i się dowiadujemy o całej historii. Tak naprawdę przywracamy im tożsamość. To są zapomniane groby, tak, gdzie one gdzieś zakopane, nie wiadomo gdzie one były. Tak. My tak naprawdę przywracamy im drugie życie. I to jest najbardziej piękne w tym wszystkim, co my robimy. To jest największa satysfakcja z tego.
Jaki piękny zeszycik.
Z cmentarza centralnego, nie wiem, czy rozpoznajesz. Pomnik poległym żołnierzom z regimentu 357, więc nawet wyrysowałam coś takiego.
Tak, teraz poznaję, ale musiałeś powiedzieć.
Dzięki którym później na przykład rozpoznaję na zdjęciu to, co jest tutaj napisane, żeby się nie walnąć, bo wiem, przy niektórych to nie jest trudne. Całe rozpisanie jakichś tam uszkodzeń, więc to wszystko gdzieś tam procentuje. No i tego, jak widzisz, jest trochę, to są same cmentarze, nie? Więc z czasem ci się tego troszkę nazbierało.
To jest bardzo ładny przedmiot, po prostu. Piękny przedmiot.
Tak, to jest piękny przedmiot, który często ląduje w ziemi, w błocie, w deszczu. Natomiast widzisz, to są takie fragmenty, które lubię, czyli trochę użycia w codzienności takich fajnych rzeczy. Są paper blanksy, bardzo fajne, kanadyjskie, jakieś dziwna sprawa, notatniki, ale miałem świetnych projektantów. Coś, co jest taką rzeczą wyjątkową, tak jak włoska Pininfarina, coś, co naprawdę daje jakąś tam ciekawą linię w codzienności. Lubię te rzeczy, sprawia mi to frajdę. No, tak to wygląda.
Dlaczego cmentarze?
Cmentarze i kościoły są takim, można powiedzieć, trwałym świadectwem historii. Jeżeli spojrzymy na pewne miejscowości, to z czasem wymieniło się prawie wszystko. Weźmy cokolwiek, nie wiem, Bendergowo, tak? Jest kościół zmiankowany w 1280 roku. Średniowieczny, tak, wymurowany z kamienia, jeszcze użyte kwadry, więc to, co obecnie widzimy, można przypuszczać, że jest to wiek jakiś XIV początek. Przy nim cmentarz przykościelny, więc te wszystkie nagromadzenia tych prochów, ziemi i tak dalej, to wszystko jest średniowiecze. Domy, które znamy dookoła, są to domy robione z spalonej cegły, to jest końcówka wieku XIX, więc po drodze minął nam całkowicie okres chatynek, później mocniejszych chat, później chat w konstrukcji szkieletowej, gdzie drewno, przerwy między z konstrukcją szkieletu jakby z drewnianego wypełniono błotem, cegłami i wreszcie te murowane, które znamy obecnie. Natomiast kościół i cmentarz są wciąż te same, tak? Tu się nic nie zmieniło. Więc jeżeli mówimy o cmentarzach, to jest taki trwały czynnik danej dzielnicy. Na jego podstawie, owszem, w tej chwili co my odnajdujemy, wszystko to jest jedynie wiek XIX i XX. Natomiast miejmy na uwadze, że jest to ten taki najtrwalszy element w architektury lub jakby historii danego miejsca. To, co robimy, jest też dostrzegane w Polsce, więc co tydzień pisze do mnie, nie wiem, no, kilka osób typu, od czego zacząć przy porządkowaniu cmentarzy. Wiem, że to jest niby banalne, ale to wcale nie jest, bo wymagane są na przykład zgody właściciela terenu, jak napisać wniosek do konserwatora, co trzeba załączyć, ile kosztuje opłata skarbowa, jakieś plany, mapki. To są wszystko takie niby drobne rzeczy, ale warto je przestrzegać, żeby ktoś przy okazji robienia fajnej roboty, czyli porządkowania cmentarza, nie zarzucił nam po prostu robienia tego niezgodnie z prawem. Więc tłumaczę ludziom, wysyłam jakieś poglądowe materiały i myślę, że jest spory odzew. Tak powiem, też dostaję zwrotne informacje jakby z realizacji, które ludzie zrobili. Zgłosił się do mnie jakiś czas temu na przykład ośrodek, młodzieżowy ośrodek wychowawczy z Trzebieży, że chciałby z dzieciakami pomóc. No więc uczestniczyli, nie wiem, w dobrych kilku akcjach. gdzie przy okazji na przykład też dostałem informację, że zrobili porządek na cmentarzu w Trzebieży, więc fajna rzecz. Fajne, że ich to interesuje. Też widać jakby radość na ich twarzy, że na przykład udaje się znaleźć jakiś fragment inskrypcji z rozbitej płyty, poskładać ją. Ja później wyciągam, co to jest za osoba, więc no jest jakaś tam ciekawość w ogóle historii. A tutaj mamy realny kontakt z historią.
Jaka jest twoja historia? Ha. No bo też mówi się o tym, że tam jest twój dom, gdzie są groby twoich bliskich. Gdzie są groby twoich bliskich?
Najbliższy jest mi cmentarz centralny. Tam pochowany jest mój tata i moi dziadkowie od strony tutaj ojca, więc jakby są razem. Jest też dalsza rodzina, kilku niestety kolegów z pracy, więc cmentarz centralny jest takim miejscem, gdzie no, w każdej kwaterze jest ktoś, kogo nie wiem, znałem, komu mówię dzień dobry, po prostu przychodząc obok. Natomiast reszta rodziny, mam dziadków jeszcze w Rosji, tam już nie zostało nikogo, tak? Natomiast po prostu staram się raz na kilka lat jechać tam, uprzątnąć groby i tyle.
A skąd się wzięła rodzina w Rosji? Jakie to są losy?
Mając 2 lata przyjechałem do Polski, urodziłem się w Kaliningradzie w Rosji. To ojciec robił doktorat w Kaliningradzie i w Moskwie, więc tam poznał mamę, mama jest Rosjanką. I jak miałem 2 lata, przyjechaliśmy do Polski, więc całą edukację już skończyłem tutaj w Polsce. Natomiast jeszcze odwiedzałem dziadków, miałem tą okazję. Dziadkowie też jakby dużo, uważam, wnieśli. Mieli fajne bibliotekę, fajne książki o historii sztuki, jakieś podróże, więc tam miałem okazję jeździć i z rodzicami, i z dziadkami po różnych muzeach. W czasach oczywiście socjalizmu, więc te muzea też były ograniczone, powiedzmy, do Polski, tak, i do Rosji. Ale z kolei miałem okazję parę razy być na przykład na Kremlu, czy po odbudowie już tam w Zamku Królewskim, w Malborku. Ciotka moja była dyrektorką Malborku swojego czasu. Więc to wszystko gdzieś tam myślę, że zakiełkowało i później gdzieś ta historia sztuki jest mi bliska. Chociaż de facto jestem historykiem.
Wspominałeś podczas naszej rozmowy na cmentarzu dziadka i jego uczucia wobec wroga z czasów wojny. Co to była za historia?
Dziadek, tak jak już właśnie ci mówiłem, dziadek był kilkakrotnie ranny, więc 2 razy tonął.
Ale przepraszam, to jest dziadek ze strony?
Mamy. Ojciec mamy, więc on generalnie zakończył służbę w stopniu bodajże polnego pułkownika, miał być admirałem floty, ale musiał się przenieść, więc stwierdził, że nie. Natomiast był znany, zresztą jest o nim ileś książek. Generalnie on był dowódcą połączeń morskich floty bałtyckiej, więc zarządzał całą logistyką floty bałtyckiej. Natomiast podoba mi się otwartość jego, z którą miałem przyjemność obcować, tak? Może w pewnym sensie on jakby mnie nauczył tego. I on zawsze twierdzi, pomimo tych przejść na wojnie, gdzie on, mówię, był bezpośrednio ranny, bo Rosjanie jakby nie patrzyli na to, kto kim jest, i młodych oficerów wtedy od razu po szkole rzucili do odparcia szturmu w obronie Moskwy, więc nie patrzyli, że on jest z marynarki. Więc generalnie wszyscy oficerowie wtedy zginęli, został tylko on. Był ranny, on i kolega. Natomiast później faktycznie dali go już na statki zgodnie z przeznaczeniem. Kiedy zakończyła się wojna, no dziadek, biorąc pod uwagę, że był właśnie tym szefem połączeń floty bałtyckiej, często bywał w Rostoku, gdzie był też port zaprzyjaźniony z rosyjską marynarką. I na przykład właśnie kiedyś zapytałem się, skąd jest ta waza. On dostał wazę od prezydenta bodajże Rostoku. I on z takim dużym spokojem, on nigdy nie miał właśnie takich rzeczy, które obecnie na przykład czasami gdzieś tam dostrzegamy, jakieś takie antagonizmy. To mówią młodzi ludzie, którzy nigdy nie walczyli. Ci, co walczyli, nie mają takich. Oni po prostu uważali, że w momencie, kiedy kończy się wojna, nastał czas pokoju, powinniśmy jak najdłużej utrzymać pokój. To jest charakterystyczne dla wszystkich ludzi, którzy naprawdę wiedzą, co znaczy wojna. Natomiast no mówię, no Rosja jest krajem dziwnym, to wielokrotnie, pamiętam parę lat temu przyjechałem właśnie, zacząłem mówić o roku 39 i wejściu Rosjan i tak dalej. Kolega, którego znam od dziecka, który jest też odczytany, wywalił na mnie oczy i mówił: Marek, o czym ty mówisz? Zaczęliśmy drążyć tą historię, jeszcze włączyłem to w moją mamę, która też po przyjeździe jakby do Polski po raz pierwszy zetknęła się z gorącym patriotą, czyli dziadkiem Tadeuszem, który oczywiście wypomniał Katyń i słusznie. Po czym mama wróciła i powiedziała to swoim dziadkom, to powiedzieli, no o czym ci tam mówią, czegoś takiego nie było. No to mama z ciekawości sięgnęła do wszystkich bibliotek, no, gdzie nic nie znalazła, ale znalazła coś takiego, książkę w bibliotece sztabu floty, no, miała tam dostęp. Jedno zdanie, że żeby przeciwdziałać niemieckiej agresji, wojska rosyjskie przekroczyły linię Bugu w 1939 roku. I generalnie to jest wyższy poziom wiedzy Rosjan, którzy wiedzą cokolwiek o roku 1939. Dla nich wojna rozpoczęła się w 1941 roku. To tak jakbyśmy próbowali niewierzącego przekonać o istnieniu Boga. Oni tego nie wiedzą. Im od dziecka wpajano przez ilość pokoleń, że wojna rozpoczęła się w 1941 roku. Jeżeli mówimy o roku 1939, wszyscy nauczyciele mówią im, że to nieprawda. Od zawsze mówili im, dziadkom, rodzicom i im. Więc pod tym kątem trzeba po prostu zrozumieć, że to jest klasyczna dezinformacja robiona przez państwo rosyjskie i wiele rzeczy, które oni po prostu nie rozumieją, czy jest szczere oburzenie, wynika właśnie z tego faktu.
Zawsze się zastanawiałam, skąd właśnie taki ślad w twojej wymowie śpiewności, a to właśnie stamtąd.
No, wiele osób sugerowało Rzeszów, Podlasie, natomiast myślę, że jako dziecko nabieramy jakichś tam akcentów, wymowa litery L jest ł troszkę inna, ja mam bardziej miękko. Gdzieś tam po prostu zapamiętujesz jako dziecko tą wymowę, że no, mama jest Rosjanką, tak? Pomimo, że włada kilkoma językami, bowiem jest po filologii francuskiej. Natomiast gdzieś ten pierwotny akcent zasłyszałem, czy od dziadków, czy od mamy, no jest to coś, co zostaje w człowieku. Lubię wiedzieć, lubię różne rzeczy zgłębiać, lubię rozumieć, a żeby zrozumieć, trzeba mieć jednak tą wiedzę, żeby pojąć coś ogarnąć. Na przykład opisuję nawet jakiś, nie wiem, zakład przemysłowy o historię. Często dzwonię na przykład, nie wiem, gdzieś na przykład na Śląsk pytaniem, a mam takie dziwne pytanie, jestem historykiem, jak działa piec kręgowy? Czy może mi pan to wytłumaczyć? Jestem idiotą. Więc proszę najprostszymi słowami. Po pierwszym jakby zdumieniu człowiek po prostu tłumaczy mi, jak, no inaczej, trzeba skończyć studia, żeby doskonale rozumieć, na przykład, jak działają pewne maszyny, ale z drugiej strony jako historyk nie jestem w stanie właściwie opisać zakładu, jeżeli nie wiem, jaka jest kolejność, do czego są służą jakieś poszczególne bloki, budynki, tak? Jaka jest kolejność, jaka jest, nie wiem, proporcje użycia czegoś, że musiało być na przykład place składowe, gdyż na przykład węgla używana w takich proporcjach. I wydaje mi się, że ta chęć zgłębienia tego, zrozumienia wielu rzeczy gdzieś tam dodaje tą potrzebę jakby pochłaniania tej wiedzy i wyciągania wniosków. Tak mi się wydaje. Jeszcze w podstawówce i to wczesnej podstawówce, kiedy moja mama pracowała w bibliotece, przychodziłem i robiłem opisy zabytków na kartach bibliotecznych. Mam je gdzieś takie fajne, okrągłe, duże literki. Brama portowa zbudowana przez Corneliusa Gerharda van Wallerave. Świetna rzecz, po prostu jak to widzę, to... No i takie, świetne, ale miałem wtedy tam, nie wiem, byłem w trzeciej klasie podstawówki, więc czego się spodziewać. Natomiast wtedy już się interesowałem, robiłem jakieś schematy kościołów, jakieś plany. No, pewne rzeczy są unikalne dość, bo nie wiem, czy w tej chwili na przykład można wejść przy wieży Quistorpa do podziemi, natomiast gdzieś tam znalazłem swój planik z lat, ja nie wiem, czy nie 80. jeszcze. Musiałem gdzieś urwać rodzicom z kolegą, więc prawdopodobnie uciekliśmy, tam weszliśmy i rysowałem na bieżąco taki, no, można powiedzieć, dziecięcy schemat. Ale mniej więcej jestem w stanie jakoś tam odtworzyć, natomiast w tej chwili tam już chyba nie da się wejść.
Pokażesz?
Planik gdzieś skanowałem. No, musiałem zobaczyć, idę do komputera. No czekaj, wchodzimy tak, nie mierzym. Wieża Quistorpa. Zazwyczaj mam to lepiej opisane, widzę, że wieżą dawno się nie zajmowałem. Dobra, wchodzimy dalej. Nawet chyba przerobiłem ten swój planik do krzywych. Musiałem kiedyś użyć jakiegoś programu. Natomiast to jest to, co narysowałem i później po prostu zrobiłem z tego wersję wektorową.
Poczekaj, to co, tutaj jest wejście?
Tak, nie. To wejście jest zasypane. Ci nawet mogę pokazać, jak to wygląda. To jest to wejście, to akurat śpi mój kolega. To byliśmy już chyba w czasach pierwszej klasy liceum, więc to jest zasypane wejście i tu jest zerwany korytarz nad nim. Natomiast myśmy się przyciskali i to już obecnie będzie niewykonalne, nie zmieszczę się po prostu, do podziemi, czyli przez taki zasypany tunel przechodziliśmy. Tunel się w pewnym momencie kończył, był szalunek drewniany, który też się rozpadł i w pewnym momencie ziemia ścisnęła się tak, że zostawiło tylko jakieś pół metra korytarza, więc pamiętam, ciężko było się przyciskać. Natomiast chodziło się, jak widzisz, przez coś takiego, czyli w zasypane schodnie wieży tak zwanego ślimaka. Czyli tutaj akurat się mieści ślimak. Tu jeszcze jakieś wnętrza, to już chyba lata 90. będą. Natomiast w pewnym sensie to już archiwalne zdjęcia.
No właśnie.
Pamiętam na przykład kiedyś prowadziłem jeszcze wycieczki z Sediną do browaru Bergschlossa, jakieś tam początki, natomiast browar znałem stąd, że uciekając z lekcji z szkoły 55, zawsze z kolegą, który mieszkał na Pomorzanach, szliśmy na tak zwane fortece. Oczywiście nie widzieliśmy, co to jest. Wiedza przyszła dopiero później. Natomiast chodziliśmy o tych podziemi, to mówimy o kilku poziomach pomieszczeń, czyli dawnych leżakowni do piwa. W tej chwili została zniszczona całkowicie, więc Berchtesgaden przestała istnieć.
To ty byłeś z tych, co uciekają?
Słuchaj, no miałem zawsze dobre oceny z nauki, parę razy wzorowym uczniem, natomiast zachowanie zawsze gdzieś byłem tam, coś musiałem wywinąć. To nigdy nie było tak, że na przykład marzyłem być, no nie wiem, na przykład policjantem, tak? To nigdy nie kiełkowało we mnie. Zawsze raczej jak się bawiliśmy w policjantów i złodziei, byłem po niewłaściwej stronie. A z kolei wydaje mi się, że jakoś to w liceum już stwierdziłem kiedyś, że chciałbym, ale w zupełnie innym klimacie, nie w klimacie historii sztuki, ale chronić przyrodę. Idiotyzm, który w sumie jakby nic nie wyszedł, niepotrzebnie wtedy poszedłem na biolchę, gdzie stwierdziłem, że po prostu się do tego nie nadaje. Nawet studiowałem jeden rok na biologii, przerwałem te studia. Natomiast zostałem policjantem. Zauważyłem też jakby wtedy, to były inne czasy, tak z koniec lat 90., że wtedy policja miała bardziej realny wpływ na, nie wiem, na życie ludzi. Na czym to polegało? Bardziej się rozmawiało z ludźmi, słuchało. Mogłeś naprawdę zmienić coś, mogłeś przystosowanie nawet zwykłych sankcji, ale z większym zaangażowaniem. W tej chwili na przykład dzielnicowy jakby nie zna swoich ludzi. Za często są roszady, zmiany. Natomiast wtedy znałeś prawie wszystkich na dzielnicy i wystarczyło być tam parę lat, jakby angażować się w życie tej społeczności. No i myślę, że odnosiło to jakiś tam wymierny efekt. Tak? No owszem, świata człowiek jakby nie zbawi całego, ale próbować można. No ja próbowałem dość intensywnie, więc nim jakby to wszystko ewoluowało do tego, że zacząłem się zajmować odzyskiwaniem skradzionych dzieł sztuki, no przerobiłem tą całą jakby policyjną historię od szlifowania, że tak powiem, chodników poprzez dochodzeniówkę, wydział kryminalny do tego miejsca, gdzie jestem obecny, więc nikt jakby szczególnie mi nie pomógł, nie poprowadził za rączkę, gdzieś tam wszystko było kwestią moich własnych błędów lub wyborów tych pozytywnych. Na szczęście pozytywnych było trochę więcej, ale myślę, że te błędy też były gdzieś tam bardzo istotne, przynajmniej uczyły i kształtowały, tak, więc podczas właśnie, kiedy wstąpiłem do policji, zmarł mój ojciec, więc też musiałem bardzo szybko dorosnąć. Mama wtedy robiła tłumaczenia z języka francuskiego, no ja byłem policjantem, więc no, nie oszukujmy się, było ciężko. Pierwsza moja wypłata to jest jakaś już na stałe, to jest 1023 zł, więc to nie był szał, proszę mi wierzyć. Kiedyś człowiek patrzył na ideały i myślę, szedł za nimi. Wydaje mi się, troszkę tego brakuje nam teraz, jeżeli chodzi o całą instytucję policji. Brakuje tego wskazania właściwej drogi, że pracujemy dla ludzi, że w pewnym sensie chronimy ich, tak? Ale to wszystko musi się właśnie łączyć z wiedzą, z pokazaniem drogi, no i z właściwymi ludźmi, którzy o tym mówią. No ja myślę, że musimy trochę lekcji poodrabiać, żebyśmy po prostu nie traktowali pracy w policji jako kolejnego zawodu, bo są lepsze zawody, lepiej płatne, bezpieczniejsze. Tu czasami brakuje mi młodym policjantom szczególnie jakby tej przysięgi, tak, którą każdy z nas składał.
A jaka to przysięga?
No przede wszystkim, nie zacytuję cię, nie pamiętam jej, natomiast przysięgając, bardzo uważnie się w nią wsłuchiwałem. Generalnie polega na chronieniu ludzi łącznie z narażeniem własnego życia. To jest jakby konkluzja tego wszystkiego. I też poświęcenie czasu, który przekładamy na tą pracę. To nie jest zwykła służba, tak? Rzadko kiedy, w chwili Komenda Wojewódzka to jest troszkę jakby inny poziom. Natomiast wielokrotnie było tak, że dzwonił, nie wiem, naczelnik, kierownik, ktokolwiek, gdyby, słuchaj, przyjdź pilnie, nie wiem, zaginęło dziecko, ściągamy wszystkich. Tak? Akurat w komisariacie nad Odrą było to tradycją. Wydaje mi się, że fajną i zdrową. Ściągano naprawdę cały skład, który był możliwy do ściągnięcia w przypadku poważnego na przykład zaginięcia dziecka, tak, które już dawno powinno być w domu. I tam nikt nie patrzył na to, że na przykład że jest u mamy, czy na wakacjach, czy próbuje wyjechać z miasta, po prostu się zawracało, jechało i robiło się swoje. To było takie fajne. Fajne z perspektywy czasu, z perspektywy rodziny. Owszem, jest to rozbijające rodzinę. Natomiast dla młodych ludzi była to pewnego rodzaju szkoła życia, bo właśnie w ten sposób też postrzegaliśmy pomaganie ludziom, dbanie o nich.
Naraziłeś kiedyś swoje życie podczas pełnienia służby?
Tak, ja byłem parę razy ranny, więc miałem też bardzo poważny wypadek. Byłem połamany, noga w udzie w osiu miejscu, złamany bark obojczyk. Parę razy miałem od noża wybite barki, więc pracowałem na północy Szczecina i to pracowałem realnie, więc po prostu się sytuacje zdarzają. To nie jest tak, że w pracy policjanta jest to non-stop. To absolutnie nie. To się po prostu zdarza i to w najmniej spodziewanych okolicznościach. Jeżeli jedziesz przygotowany, zazwyczaj nic się nie stanie. ale jeżeli jedziesz na coś prostego i nie powiem, że chwila nieuwagi, po prostu jakiś czynnik zadziała, może być problem i trzeba się z tym liczyć. No i starzeję się, można tak powiedzieć. Kiedyś byłem w stanie, załóżmy, siedzieć bardzo produktywnie do pierwszej, drugiej, wstać o 6 rano, pojechać do pracy na komisariat na Dodrą, który był na drugim końcu Szczecina, mieszkałem na Gumieńcach, na pogodnie tak, a jeździłem na Żelechową. Natomiast w tej chwili już zmęczenie ogarnia mnie gdzieś koło godziny 12, 11. No już po prostu jestem bezproduktywny. Już wtedy książeczka. Ciągle nie mogę się przestawić na czytniki. To jest, nie wiem, lubię dotykać książki, lubię jej zapach, lubię jej bezawaryjność, że mogę ją czytać w każdych warunkach. Tylko, że no, zajmuje to miejsce. Nie mam serca wyrzucić książki. Patrzę na nie, no, nie wyrzucaj. To jest jakieś tam moje dziedzictwo. Książki, które na przykład tutaj widzisz, to jest sam Szczecin. A jest ich tutaj, no myślę, że tak jakieś 1200, może 1500, tak?
Tu jest tylko sam Szczecin?
Tak. No może jakieś pojedyncze, tak, które akurat do cmentarzy potrzeba o katedrze wrocławskiej zobaczyć, ale generalnie jest to sam Szczecin. Jakieś tam drobne kwestie pomorskie, natomiast cała reszta jest z kolei w innych bibliotekach. Tamta biblioteka, którą widzisz na korytarzu, tam stoi, to jest same kradzieże dzieł sztuki. Ta tutaj, no to stare książki o Szczecinie. Aha, no więc stare książki o Szczecinie stoją w drugiej bibliotece właśnie, którą widzisz. Beletrystyka zalega na bibliotece i w piwnicach, więc...
A możesz mi pokazać książkę o Szczecinie, która jest dla ciebie czymś najważniejszym?
O, jest. Czekaj, tu? Czy nie? Nie, to może być to. Ona podobnie wygląda, ale to... Nie to. Jest, popatrz. To jest wydanie, które kupiłem sobie. Tytułusz Białecki i Lucyna Natury Kwiatkowska. Szczecin stary i nowy. Natomiast wcześniej absolutnie jej nie miałem. I pamiętam, że kiedyś pojechałem do profesora Białeckiego, wybłagałem u niego. On miał jakiś egzemplarz z rozpadającą się okładką, którą w końcu oprawiłem w skórzaną oprawę. To jest pierwsza książka, która tak naprawdę sensownie zaczęła opisywać Szczecin, historię dzielnic. Coś, co było później rozwinięciem mojego pomysłu, żeby o każdej dzielnicy napisać książkę. Ale myślę, że dało to mi jakieś podstawy wiedzy, a jednocześnie co potrzebuję jakby rozszerzyć. To był kawał roboty wówczas, żeby to opisać. Wiem, na czym bazowali oczywiście, natomiast na tamte czasy to była rewelacyjna rzecz i nie do dostania. Widzę, że mam nawet dedykację profesora Białeckiego, natomiast widać też fajne zacieki. Właśnie w takiej formie ją dostałem. Po prostu profesor znalazł ją gdzieś, mówi ostatni egzemplarz jakiś zmasakrowany, ale no, byłem przeszczęśliwy po prostu, że udało się go jeszcze znaleźć. Dopiero po latach kupiłem w jakimś antykwariacie już takie wydanie okładkowe, pełne, niezniszczone. Natomiast tą właśnie pierwszą książeczkę oprawiłem sobie i mam ją do tej pory. No jest tego dużo. No, książek o Szczecinie na szczęście wyszło sporo. Więc miejmy nadzieję, że też to, co ja pisałem przez te lata, bo tego już jest około 57 książek, więc to jest z czasem dużo. No, myślę, że jakiś tam wkład to wszystko wniosło, więc wiesz co, ja jestem pracoholikiem. No, czasem trzeba zdać sobie jakby z tego sprawę przy ilości rzeczy, które robię. No, mam na przykład problem z takim poleżeniem na przykład na plaży. Nosi mnie dosłownie po godzinie, już chętnie bym coś pojechał, zobaczył. To jest dla mnie po prostu, jak ja to w pewnym momencie nazywałem, strata czasu. Kurczę, to nie jest strata czasu, do czego trzeba dojrzeć, czasami człowiek musi odpoczywać. Mój ojciec trochę dużo pracował, zmarł w wieku 48 na zawał. Co zyskał tak naprawdę, no, z wyjątkiem, no nie wiem, no, zbudował jakby dom, tak. Było nas stać, żeby kupić dom na pogodnie, no bo ojciec był dyrektorem firmy, no ale w wieku 48 lat odszedł. Czy pieniądze są warte na przykład takiego biegu, pędu, czy czasami nie lepiej po prostu na spokojnie, tak, no nie wiem. Pewne hobby zajmuje nam czasu, energię, patrzymy na ocenę innych ludzi. Czasami się warto tych rzeczy zdystansować. Staram się żyć właściwie według swoich zasad, tworzyć jak najwięcej. Nie wiem, ile każdemu z nas jest dane. No jak mówiłem już, mój ojciec zmarł w wieku lat 48. Ja mam 43. Zbliżam się do tej daty. Czy ona ma dla mnie znaczenie? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, kiedy nas pewne rzeczy dotkną. Czy chciałbym zostawić jak najwięcej po sobie? Tak. Czy za wszelką cenę? Nie.